Teraz będziemy mówić o Nocy Muzeów, o tym, co ciekawego będzie się działo zarówno w Szczecinie, jak i w regionie. Studio pełne gości, którzy, no myślę, że trochę niewyspani, przygotowują te wszystkie atrakcje dla zwiedzających. A zwiedzających mamy w Polsce coraz więcej, jak się okazuje. Ponad 46 milionów zwiedzających w tamtym roku odwiedziło polskie muzea. Dla mnie to jest taka cyfra, która jednak robi wrażenie. To, jak się okazuje, rekord frekwencji. No i pytanie, czy Noc Muzeów organizowana od wielu lat, bo teraz mamy jubileuszową 20. edycję, pomogła i spowodowała, że muzea są chętnie odwiedzane czy nie. O tym między innymi będziemy rozmawiać. A w studiu doktor habilitowany Marcin Majewski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Andrzej Wojciech Feliński, kustosz dyplomowany, szef działu edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marta Krzywda, rzeczniczka prasowa Morskiego Centrum Nauki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Magdalena Giętkowska-Gierad, rzecznik prasowa Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dobry wieczór. I do nas jeszcze po godzinie 21 dołączy Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, bo porozmawiamy właśnie nie tylko o tym, co dzieje się w Szczecinie, ale także o tym, co dzieje się w innych miejscach, takich jak Stargard czy Świnoujście. Państwa zapewne taka cyfra, taka liczba nie zdziwiła, że ponad 46 milionów zwiedzających w tamtym roku odwiedziło polskie muzea. Czy to jednak jeszcze robi wrażenie? Doktor Andrzej Feliński.
Na pewno robi wrażenie, bo to świadczy też o tym, że Polacy głosują nogami, czyli wybierają to, co chcą. Jeżeli ta liczba rośnie, no to jest to zjawisko jak najbardziej pozytywnie odbierane przez wszystkich ludzi muzeów. Mamy nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej, z roku na rok będzie rosła nam ta krzywa.
Rośnie ta krzywa, bo rok wcześniej to było o 4% mniej, więc tutaj już widać, że to nie jest tak, że się gdzieś tam zatrzymało, ale rośnie. Jak pan reaguje na takie dane?
No przede wszystkim myślę, że to jest praca nas wszystkich, dlatego że muzealnictwo w porównaniu do tego, co się działo wiele lat temu, znacznie się zmieniło, unowocześniło, dobiło do muzealnictwa zachodnioeuropejskiego i nie tylko, można powiedzieć, światowego. I te pieniądze, które inwestowane są w kulturę, może jeszcze nie wszędzie, ale na pewno przynoszą profity chociażby w liczbie wznoszące się zwiedzających.
Chętnie odwiedzamy, chętnie zwiedzamy, ale też, jak się okazuje, chętnie się bawimy, bo tutaj między innymi z nami Marta Krzywda, rzeczniczka prasowa Morskiego Centrum Nauki, miejsca, gdzie podobnie zresztą jak w centrum, w Muzeum Techniki i Komunikacji, można nie tylko po prostu zwiedzać i oglądać, ale też dobrze się bawić, w Stargardzie zresztą również.
Dokładnie, w Morskim Centrum Nauki uczymy się poprzez zabawę, bo nasze eksponaty, które znajdują się na wystawie stałej, można ich używać i można robić na nich doświadczenia. Są różne strefy, które mówią i o żeglarstwie, i o nawigacji, i o takich naukach ścisłych, które dzieci mogą wykorzystywać później w szkołach tą wiedzę.
A jak to jest, jeśli chodzi o Muzeum Narodowe? Bo my tutaj podajemy takie liczby dotyczące odwiedzających, zwiedzających wszystkie polskie muzea. Jeśli chodzi o Muzeum Narodowe w Szczecinie, państwo też mają takie dane. To jest co roku więcej czy nie? Czy gdzieś tam się zatrzymało na przykład?
Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o taką frekwencję całoroczną, to faktycznie rośnie ta liczba osób. W 2024 roku było ich ponad 103 tysiące, a w 2025 roku ponad 104 tysiące, więc faktycznie gości nam przybyło. Troszkę inaczej jest, jeśli chodzi o frekwencję dotyczącą Nocy Muzeów.
O to jeszcze zapytam, bo ja tutaj też takie dane ogólnopolskie mam, bo to jest ciekawe właśnie, jak to się rozwija, jak to jest w przypadku Stargardu. Czy to też jest coraz więcej zwiedzających?
Można powiedzieć, tak jak obserwujemy to od wielu lat, ta liczba utrzymuje się jednak stała, mniej więcej. Dużym tąpnięciem, myślę, że dla nas wszystkich był COVID, kiedy mieliśmy zamknięte muzea i musieliśmy odbudować jakby swoją pozycję.
Ale ile ja muzeów obejrzałam w internecie, przyznaję uczciwie.
Oczywiście, tak. I to temu też służy digitalizacja zbiorów. Natomiast jeżeli chodzi o osobiste zwiedzenie muzeum, to u nas zawsze ta liczba oscyluje w granicach 2-3 tysięcy.
Muzeum Techniki?
No, patrząc po krzywe jak gdyby trendów, no to rzeczywiście możemy powiedzieć, że ta liczba zaczyna się tak utrwalać na poziomie też ponad 2300-2400, bo trzeba też pamiętać, że z edycji na edycję rośnie też lista obiektów, czy też miejsc, które dołączają do Nocy Muzeum. W związku z tym no, ludzie też muszą mieć czas i możliwości, żeby się przemieszczać, a w momencie, kiedy to koncentrowało się tylko po jednej stronie Szczecina, to widać było te kolejki, które się przemieszczały, czy taka mobilna, a w momencie, kiedy to zaczyna się jeszcze bardziej rozrastać i przechodzić też na drugą stronę, no to już samo przeskoczenie w ciągu tych tak naprawdę kilku godzin, odwiedzeniu kilku placówek i potem jeszcze odstaniu ileś czasu w kolejce sprawia, no, że ta liczba jak gdyby stabilizuje się na pewnym określonym poziomie.
No właśnie, bo to chyba już powinien być weekend muzeów, żebyśmy mogli zobaczyć to wszystko, co zostało przygotowane, bo oprócz dużych muzeów są różnego rodzaju galeryjki. Prezydent miasta zaprasza, żeby zwiedzić urząd. Wojewoda przed chwilą zapraszał, żeby obejrzeć urząd wojewódzki. No bardzo, bardzo jest długa ta lista. Natomiast jeśli chodzi o frekwencję dotyczącą Nocy Muzeów, taką ogólnopolską, to w 2025 roku uczestniczyło w Nocy Muzeów 625 tysięcy osób, czyli jak się okazuje ponad 21% mniej niż rok wcześniej. Dla Państwa to pewne nie są nowe dane. Dla mnie one dzisiaj były, bo myślałam, że to tak z roku na rok właśnie tych osób jest więcej. Ale zapewne jest właśnie tak, jak pan Wojciech powiedział, że następuje to rozproszenie, że mamy tak dużo propozycji, tak dużo możliwości, że no, nie jesteśmy w stanie odwiedzić przede wszystkim muzeów. Czy przed Stargardzkim Muzeum, przed Basteją też ustawiają się cały czas takie długie kolejki w Noc Muzeów, czy raczej nie?
To jest problem złożony. To on wynika jakby z polityki też wystawienniczej w muzeum, bo przypomnę, że w Stargardzie Muzeum Archeologiczno-Historyczne ma kilka obiektów. To przede wszystkim kamienice przy Rynku Staromiejskim, gdzie jest nasza główna siedziba, i Basteja, i Brama Pyrzycka. I my staramy się jakby także zaproponować zwiedzanie innych obiektów w mieście. To jest taki problem złożony, gdzie staramy się również pokazywać w innym świetle, świetle wieczornym, niekiedy prawie że nocnym, obiekty sakralne, miejsca.
A ma Stargard co pokazywać, tak, jeśli
oczywiście
chodzi o obiekty sakralne?
Był to kiedyś Kościół Mariacki, a dzisiaj staramy się i cerkiew świętego Piotra i Pawła, i Kościół świętego Jana promować w ten sposób, ale także obiekty, które znalazły się obecnie w trasie muzealnej, która dostała dofinansowanie, jeżeli chodzi o renowację, i chcemy pokazać mieszkańcom między innymi obiekty, które w tej chwili, jak one wyglądają, a zobaczymy, jak będzie później.
Jeszcze o tę trasę zapytam, bo to jest niezwykle ciekawy projekt, który no, myślę, że za kilka lat przyciągnie zdecydowanie dużo turystów też, nie tylko mieszkańców, do Stargardu. Jeśli chodzi o to, co państwo przygotowali, to myślę, że o tym porozmawiamy przede wszystkim po godzinie 21, ale czy dla pań to było zaskoczenie, że coraz niższa jest ta frekwencja w czasie Nocy Muzeów? Tak rok do roku.
To też zależy od takiej prozaicznej przyczyny, jak pogoda. W ubiegłym roku padało.
A w tym roku mam nadzieję, że zamówiona prognoza jakaś
tak,
dobra
a
będzie.
A kiedy pogoda nie rozpieszcza, no to niestety nie mamy ochoty na spacery w sobotni wieczór. I to faktycznie też odrobinę odbiło się na naszej frekwencji w Muzeum Narodowym. Ale to też to, co panowie powiedzieli, to też jest to, że w tym roku na przykład mamy 23 partnerów w Szczecinie. My jako koordynator Muzeum Narodowe w Szczecinie. Także naprawdę czapki z głów dla tych, którzy będą w stanie zwiedzić absolutnie każdy budynek, bo tylko muzeum ma 5 budynków. Do tego 23 partnerów, no to jest 28 budynków.
To naprawdę szybki bieg i albo rowerem. Jak to jest, jeśli chodzi o Morskie Centrum Nauki? Bo też już macie kilkuletnie doświadczenie.
Tak, jesteśmy dość młodą instytucją, bo w tym miesiącu będziemy obchodzić dopiero trzecie urodziny, więc tak naprawdę nadal jesteśmy taką ciekawostką wśród mieszkańców Szczecina i całego regionu, więc chętnie do nas zaglądają z samej ciekawości, tym bardziej właśnie w Noc Muzeów, gdzie nasze bilety są nieco tańsze, bo mamy taką symboliczną kwotę 10 zł za wejście na wystawę stałą, więc my na te frekwencje na szczęście nie narzekamy. Są kolejki i dzieci, dorosłych, więc nadal ta frekwencja nam dopisuje.
Czy Czyli nie obawiacie się, że nawet jak będzie słaba pogoda, to będzie mniej osób. Ja pamiętam, jak kiedyś otworzyły się w Szczecinie pracownie artystyczne, pracownie rzemieślnicze. Bardzo była brzydka pogoda. Deszcz lał i do pewnej pracowni witrażu przyszła cała rodzina w gumowcach, w takich kurtkach specjalnych przeciwdeszczowych i zapytałam się ich, czy ta pogoda ich tak nie odstraszyła. Pani mówi, idealna. Lepszej nie mogliśmy sobie wymarzyć. Mieliśmy odpowiednie ubranie. Włożyliśmy to, co trzeba na siebie. A jakby była dobra pogoda, to by nas kusiło, żeby wyjechać nad morze, żeby gdzieś jechać nad jezioro. A tak to idealnie, żeby zwiedzać i odwiedzać. Więc może to nie zawsze tak jest, że jak pada, to mieszkańcy są zniechęceni. Państwo zapewne przygotowali takie długie listy tego, co będzie można zobaczyć. Teraz tak na zachętę jeszcze przed tą godziną 21, powiedzmy króciutko, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, czy pójść do Muzeum Techniki i Komunikacji, to co przede wszystkim jest taką rzeczą, która powinna zachęcić? Takim waszym najważniejszym przygotowanym projektem na Noc Muzeów. Jest coś takiego?
Stały, sprawdzony gwóźdź programu, czyli parada oldtimerów, która zacznie się o 17, czyli znowu sznur samochodów. Przepraszamy kierowców za niektóre blokady na skrzyżowaniach, ale tutaj Noc Muzeów rządzi się swoimi prawami, a po powrocie...
Kierowcy też mogą popatrzeć.
Jak najbardziej. To zawsze przyciąga też ludzi, którzy jak gdyby wypatrują te listy, aby znaleźć sobie punkty do fotografowania, a dwa jak gdyby wewnętrzne, to wystawa stała i oczywiście kolekcja marki Stever.
To tak króciutko, więcej, tak jak już mówiłam, po wiadomościach. A w Stargardzie?
W Stargardzie przede wszystkim zachęcam.
To ten magnes?
To magnesem nie są obiekty tym razem muzealne. Oprócz Bramy Pyrzyckiej, która faktycznie będzie udostępniona, jak nigdy, dla zwiedzających przynajmniej dwa piętra. Myślę, że to będzie wyjątkowa okazja. Wspomniane przeze mnie już obiekty sakralne, które w wieczornych godzinach około 22 będziemy zwiedzali z przewodnikami. I też rzecz, która w regionie jest w tej chwili raczej niebywała, to odwiedzenie wykopu archeologicznego, którym trwają prace.
Czyli na zachętę już coś jest, a jak to jest z Muzeum Narodowym?
U nas ten program jest bardzo różnorodny. Jeśli chodzi o...
Tylko teraz taka właśnie zachęta.
Dobrze.
W kilku sekundach.
To może dla tych najmłodszych, czyli zabawy inspirowane turniejem rycerskim. Pokażemy rekonstrukcję broni oraz uzbrojenia, którą pokażą panowie z Parku Historycznego Komandoria Szczecin-Płonia. Także będzie można sprawdzić swój spryt i
zobaczyć, czy się chce naprawdę być rycerzem. A Marta Krzywda?
Nasze centrum oczywiście zaprasza do naszego serca centrum, czyli wystawy stałej 5 stref tematycznych oraz na wystawę czasową pana Arnolda Wolińskiego, która łączy tak naprawdę takie elementy pop-artu, secesji i komiksu.
Tym razem także gość telefoniczny Piotr Piwowarczyk, Świnoujska Organizacja Turystyczna. Dobry wieczór, słyszymy się?
Dobry wieczór. U nas już zachód słońca, nie jak u was, i nie pada. Jest piękne słońce, tam już jakieś deszcze.
Ja zaraz podpytam Krzysztofa Kowalskiego, realizatora, bo ja nie mam niestety w studiu okna. U nas jest ciemno i chyba też nie pada. Ale w studiu inni goście, którzy przed chwilą przyszli do studia, więc mam nadzieję, że też powiedzą, jaka była pogoda wtedy, kiedy tutaj podążali. Doktor habilitowany Marcin Majewski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Doktor Andrzej Wojciech-Feliński, kustosz dyplomowany, szef działu edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, Marta Krzywda, rzeczniczka prasowa Morskiego Centrum Nauki i Magdalena Giętkowska-Gierat, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Szczecinie. To goście, którzy już byli z nami przed godziną 21. I wracamy do rozmowy o tym, co się będzie działo w czasie Nocy Muzeów, nie tylko w Szczecinie, ale także właśnie w Stargardzie, Świnoujściu, wielu, wielu innych miejscach naszego regionu. Zacznijmy tym razem od Świnoujścia, bo państwo postanowili zrobić tę noc muzeum tak trochę przewrotnie i zapraszają wszystkich do, uwaga, aresztu. To prawda?
To prawda. Niektórzy mówią, że łatwiej tam będzie wejść niż wyjść. Natomiast uspokajam, areszt śledczy od 2018 roku nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, a to stary areszt śledczy, bo wbudowany pod koniec XIX wieku i wyjątkowa okazja, żeby go zobaczyć jeszcze w takim starym, niemalże historycznym anturażu, bo za chwilę zmieni swoją funkcję, stanie się archiwum sądu, bo został zbudowany tuż przy sądzie i dla sądu i tym razem zamiast skazańców w jego murach będą zmagazynowane, zlokalizowane, zamknięte archiwa. I dlatego ostatnia szansa właśnie w ten weekend, aby zobaczyć to miejsce, powtórzę, w historycznym, niemal niezmienionym od 100 lat anturażu.
Co jeszcze w Świnoujściu, o tym zaraz powiemy, ale to jest ciekawy pomysł i takich pomysłów też sporo mamy w Szczecinie czy w innych miejscowościach. Jeśli chodzi o kryminały, to Muzeum Narodowe też postanowiło nas trochę zabrać w takie dosyć mroczne klimaty, bo będzie zwiedzanie właśnie tego typu w Centrum Dialogu Przełomy.
Tak, potwierdzam. Zapraszamy wszystkich na oprowadzanie z dreszczykiem po wystawie stałej z Przemysławem Kowalewskim, właśnie z wykorzystaniem wątków z jego książek, chociaż tutaj muszę dodać, że to jest jedyne oprowadzanie, na które obowiązują bezpłatne wejściówki, więc wcześniej trzeba przyjść i taką wejściówkę pobrać, bo liczba miejsc jest limitowana.
Czy w Stargardzie też będą tego typu atrakcje?
Myślę, że to jest ciekawa propozycja i teraz patrzę, że mamy pewne zbieżne tematy, dlatego że wspominałem o zwiedzaniu Bramy Pyrzyckiej, która będzie poddana remontowi, czyli będzie można ją zobaczyć w takiej odsłonie, w jakiej w tej chwili jest. A w Bramie Pyrzyckiej było też więzienie. To jest taka pojedyncza cela w kształcie dzwonu. Po niemiecku to się Glocken nazywało i to było takie okrągłe pomieszczenie ze sklepieniem, z kopułą i je też właśnie będzie można odwiedzić. Tu jest akurat starsze niż Kołobrzeskie, bo pochodzi jeszcze z przełomu XIV-XV wieku i nie ma żadnego okna.
No to jest naprawdę atrakcja, ale jak się już wejdzie, to będzie można wyjść.
Prawdopodobnie, zobaczymy.
To wszystko się okaże w poniedziałek, jak będziemy podawać informacje, czy w czasie Nocy Muzeów w Stargardzie doszło do takich niespodziewanych sytuacji. Miejmy nadzieję, że nie. A jeśli chodzi o Muzeum Techniki, to też takie kryminalne historie, czy raczej nie?
Czy z wątków kryminalnych polecam tak naprawdę spotkanie z grupami rekonstrukcyjnymi, wśród których znajdą się zarówno ci, którzy próbują odtworzyć modę z lat 20. i 30., czyli grupa Retrovives, ale także grupa rekonstrukcyjna Vanguard, wśród której znajdują się także miłośnicy Ludowego Wojska Polskiego oraz naszej Szlachetnej Milicji Obywatelskiej, więc tak, ten wątek kryminalny można powiedzieć, że też pojawi się w formie rekonstruktorów krążących po wystawie.
No i proszę bardzo, to jak jeszcze się okaże, że w Centrum Nauki Morskim też będzie wątek kryminalny, to będę zaskoczona.
Może wątku kryminalnego nie będzie, ale na pewno będzie można poczuć się dreszczyk emocji, na przykład wchodząc na naszą 13-metrową reję, po której będzie można się przejść, dotknąć bocianiego gniazda, wrócić bezpiecznie i zwiedzać w dalszym ciągu wystawę stałą.
No to tam tylko dreszczyk emocji, a co poza tym kryminalnym wątkiem, jeśli chodzi o Świnoujście, państwo w tym tygodniu przygotowali, w tym roku wtedy, kiedy będzie nocne zwiedzanie muzeów? Czy jest coś takiego, co może przyciągnąć zarówno na przykład mieszkańców Szczecina, którzy chcieliby pojechać do Świnoujścia, jak i turystów, którzy są tam na miejscu, albo mieszkańców?
No ja przypomnę, że na pewno w tym roku będzie wyjątkowo mroczno i tajemniczo i Noc Muzeów Świnoujścia zaczyna się już w piątek od wystawy.
Czyli państwo jednak weekend postanowili.
Cały weekend tak naprawdę atrakcje, jak już mówiłem, rozpoczną się w piątek od wystawy spotkania z ciekawymi eksponatami z Muzeum Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego i wykładu pana dyrektora tego muzeum na temat najbardziej makabrycznych śledztw z czasów PRL-u i to już w piątek od 18 w Muzeum Rybołówstwa. Później tak naprawdę już od godziny 17 zwiedzania aresztu śledczego w sobotę i tak naprawdę co godzinę spotkania z autorami dobre nazwiska. Herman, Stelar, Molenda, no i oczywiście nasz świnoujski, chociaż teraz już bardziej warszawski, Jarosław Sokół. W międzyczasie Pluciński, gra miejska, oczywiście kryminalna, w aurze starego portowego miasta i uwaga, z udziałem komendantów Wróć, policjantów Komendy Miejskiej Policji Wydziału Kryminalnego. To będzie, wydaje mi się, wyjątkowa okazja, aby zobaczyć tych policjantów w pracy, bo poza serialami to z tymi technikami operacyjnymi chyba nikt nie ma możliwości zapoznać się na co dzień, a tu będzie można popatrzeć
autorzy kryminałów
na ręce,
właśnie.
Albo autorzy kryminałów. A wszystko z wielkim grande finale, czyli o pierwszej w nocy Nosferatu na dziedzińcu aresztu śledczego, czyli pokaz kina nocnego, kino nocne, oczywiście z muzyką na żywo, z zespołem Czerwie. Więc naprawdę 24 godziny mocnych emocji w pięknym anturażu portowego, mrocznego miasta, ale jutro ma być ładnie. Oczywiście warto ciepło się ubrać, ale temperatura ma poszybować do góry, więc od jutra aż do niedzieli ta pogoda będzie o wiele ładniejsza. Świnoujście to jest wyjątkowe miejsce na spędzenie tego najbliższego weekendu.
No właśnie, to może to jest metoda, żeby jednak rozszerzyć tę noc muzeów i zrobić tak trochę dłużej, nie tylko kilka godzin, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt, to wtedy udałoby się to wszystko, co pani tutaj ma na liście obejrzeć i odwiedzić. Magdalena Giętkowska-Gierat, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Szczecinie, bo w tym roku rzeczywiście ta lista szczecińska jest niezwykle imponująca.
To prawda i to zarówno jeśli chodzi o nas, jak i naszych partnerów, więc naprawdę dla każdego coś bardzo fajnego się znajdzie. My zapraszamy do naszych 5 budynków na Wały Chrobrego. Tam przede wszystkim 3 stanowiska edukacyjne dla najmłodszych i zabawy inspirowane turniejem rycerskim z wykorzystaniem rekonstrukcji broni i uzbrojenia Parku Historycznego Komandoria Szczecin-Płonia. Będzie też zagadka, etnozagadka. Dział etnografii Pomorza przygotował obiekt, który pochodzi z XIX wieku i wykonany jest z tektury, skrawków tkanin i koralików. I właśnie zadanie dla naszych gości to odgadnąć to, do czego on kiedyś służył. Dalej, jeśli chodzi o Muzeum Historii Szczecina, zapraszamy tak naprawdę do Starej Szafy, czyli tutaj coś bardziej miłego dla pań. Można będzie przymierzyć, zobaczyć, jak się wygląda w na przykład pięknych kapeluszach z pięknymi torebkami, z pięknymi rękawiczkami, zrobić sobie zdjęcie w pięknej starej ramie i to myślę przyciągnie panie jak najbardziej, a do tego oczywiście oprowadzanie kuratorskie.
Mamy jeszcze kilka innych budynków Muzeum Narodowego w Szczecinie, o nich jeszcze później powiemy. Jeśli chodzi o Stargard, to też będą tego typu atrakcje. Będzie można na przykład poczuć się przedwojennym aptekarzem i w tej starej aptece, którą państwo mają przeniesioną do budynku muzeum, popróbować swoich umiejętności. Czy takich atrakcji nie będzie?
W tym roku właśnie tego nie będzie, dlatego że nasz gmach główny przechodzi w tej chwili pewien lifting wystawienniczy związany z dniami Hanzy, które się niedługo w Stargardzie będą odbywały i otwarciem wystawy Stargard, miasto co dobrami się chlubi i z nich słynie, które jest przewidywane na 2 czerwca i wyjątkowo właśnie gmach przy rynku staromiejskim i wystawa aptekarska będą niedostępne, ale będzie spacer, który przygotował pan dr Jerzy Waliszewski, nasz historyk farmacji. Będzie to spacer, wydarzenie plenerowe w 2 turach, gdzie będzie można zwiedzić miejsca razem z opowieścią pana doktora, mówiące o aptekach już nieistniejących w naszym mieście. To chociażby apteka pod Lwem, apteka pod Złotym Orłem, apteka pod Łabędziem i apteka pod Złotą Gwiazdą, właśnie z której pochodzą meble eksponowane w naszym muzeum, ale w tym roku wyjątkowo niedostępne podczas nocy muzeów.
Jeszcze oprócz tego będzie też ta trasa, która będzie wiodła od Baszty do Baszty, ale za chwilę o niej powiemy. Czy ten pomysł na zwiedzanie to jest coś, co przyciągnęłoby do Stargardu Wojciecha Felińskiego?
Myślę, że tak, bo to jest zawsze jakaś inna formuła poznania miasta, a tutaj jak gdyby do tego jak gdyby warunkiem sprzyjającym, czy też no podnoszącym jak gdyby temperaturę tego zwiedzania jest pora. Co prawda zawsze powtarzamy sobie, że i powtarzamy też naszym zwiedzającym, że to samo, co zobaczycie w noc muzeum, zobaczycie też i za dnia, więc tutaj nie ma najmniejszego jak gdyby problemu. Ale widać no jednak ta sytuacja trochę odmienna, kiedy zwiedzamy to w formie właśnie takiej nocnej, półmrocznej, w trochę innym jak gdyby krajobrazie i przy trochę innej widoczności. Działa troszeczkę inaczej. To jest pewnego rodzaju zagadka, którą cały czas jak gdyby czeka na odpowiedź, dlaczego akurat w nocy lubimy sobie tak pozwiedzać, prawda?
Myślę, że jeszcze spróbujemy się z tym pytaniem zmierzyć. Jeśli chodzi o samochody w nocy, to one się cieszą dużą popularnością, te wszystkie piękne sztewery, które państwo u siebie mają?
Znaczy one też właśnie inaczej wyglądają za dnia, inaczej wyglądają wieczorem, po zmroku, zarówno nie tylko sztywery, ale także i pozostałe pojazdy w ramach wystawy stałej, bo dochodzi jeszcze efekt dodatkowy, kiedy można podświetlić kanały i wtedy to już trochę jest inny efekt, prawda? Światło z góry, światło z dołu. Jest troszkę inny klimacik.
No to jak to jest? Dlaczego właściwie tak bardzo lubimy to nocne zwiedzanie? Chociaż jak patrzymy na statystyki, to widać, że trochę mniej niż ileś lat temu, ale może paradoksalnie właśnie ten pomysł na zorganizowanie nocy muzeów, wytworzenie takiej mody, pokazał ludziom, którzy na co dzień do muzeów w ogóle nie zaglądali, chyba że byli na wycieczce w jakimś innym mieście, ale na pewno nie do muzeów w swoim mieście, że to jest coś atrakcyjnego, że mogą w ten sposób poznać historię, że to jest też sposób na wspólne wyjście. Czy ta noc muzeów była takim sposobem na otwarcie, na pokazanie innej twarzy polskich muzeów? Do tego oczywiście dokładając to, o czym mówił pan dr Majewski, czyli te duże pieniądze i jednak uatrakcyjnienie wielu, wielu wystaw. Czy noc muzeów była taką zachętą pokazania i pokazaniem innej twarzy polskich muzeów według państwa?
Na pewno w momencie, kiedy pojawiło się, to było pewnego rodzaju takie novum, coś niespotykanego, prawda?
To stało się modne, żeby w trakcie nocy muzealnej pójść i stać w tej kolejce.
Także istnieje możliwość odwiedzenia placówek w rzeczywiście trochę dziwnych porach, zgoła nienormalnych, prawda? Ale proszę zauważyć, że to w pewnym momencie zaczęło rozchodzić się i dzisiaj na przykład mamy nocy w ogrodach zoologicznych, prawda? Gdzie można spędzić
wszyscy całą. Pozazdrościli muzealnikom.
Może jest też sygnali, założyli, że to jest rzeczywiście troszeczkę jak gdyby niecodzienność, czyli to właśnie hasło, niecodzienne, inne i odmienne, jest tymi słowami kluczem, które przyciągają zwiedzających.
Niecodzienność to jedno, a drugie ta duża zmiana, która zaszła w muzeach, to było powodem, dla którego dzisiaj możemy podawać takie liczby zwiedzających, czy coś jeszcze?
Ja myślę, że to też jest okazja, aby muzea były odwiedzane przez rodziny, to znaczy rodziców z dziećmi przede wszystkim, bo w momencie, kiedy mamy tydzień i w tygodniu mamy otwarte muzea, nie zawsze jest to możliwe. Weekendy spędzamy często poza miastem, gdzieś w plenerze, albo szukamy jakichś innych atrakcji w innych miastach. Natomiast wtedy możemy zabrać dzieci, te dzieci mają przy nas pewnego rodzaju dostępność edukacyjną, z której korzystają. My możemy też zwiedzać, patrząc jak nasze dzieci zachowują się w tym budynku, jak one chłoną tą kulturę, jak ją przyswajają, że tak można powiedzieć. I widzimy często właśnie duże interakcje między rodzicami a dziećmi, które normalnie by nie występowała, szczególnie wieczorem. To trochę tak jak w domu, kiedy mamy możliwość zajęcia się dziećmi, czytania może im czasami bajek, to w tym momencie czytamy im tę przeszłość na przykład naszego miasta.
Czy według pani to, gdybyśmy sobie tak przypomnieli, muzea, nie wiem, sprzed 20 lat, czy panie są w stanie sobie to przypomnieć i porównali do tego, co mamy dzisiaj? Czy państwo w ogóle są w stanie sobie przypomnieć takie złożenie? Czy to w ogóle byśmy się odnaleźli w takiej rzeczywistości? Tydzień temu tutaj rozmawialiśmy o tym, jak bardzo zmieniły się polskie biblioteki, jak to jest zupełnie inny świat niż 20 czy 30 lat temu. A dzisiaj myślę sobie, że warto, żebyśmy też powiedzieli, jak bardzo zmieniły się polskie muzea. Panie mogą nie pamiętać sprzed tych 20 lat, chociaż muzeum oczywiście nie każde już wtedy funkcjonowało, ale jeżeli pamiętacie z dzieciństwa, to było miejsce przyjazne, czy porównywalne z tym, co mamy dzisiaj, czy niekoniecznie?
Ja właśnie mogę powiedzieć, jak to wyglądało na wycieczkach szkolnych z mojej perspektywy te 15-20 lat temu, że zawsze muzeum kojarzyło mi się z miejscem, gdzie niczego nie można było dotknąć. A teraz na przykład w Morskim Centrum Nauki my trochę przełamujemy ten stereotyp. My, mimo że nie jesteśmy muzeum, jesteśmy centrum nauki, to nasze eksponaty są dostępne dla dzieci. Można je dotknąć, można zrobić, przeprowadzić eksperymenty. Można u nas na przykład pohalsować sobie, przepłynąć się łodzią, przetestować różne maszty, jak one wyglądały kiedyś, jak wyglądają teraz. Więc ta interaktywność, myślę, działa na plus, bo ona zachęca, aby dzieci bawiły się tą nauką, żeby ją lepiej przyswajały w prostszy sposób. I żeby właśnie to zwiedzanie było takie bardziej interaktywne i skierowane dla też najmłodszych dzieci.
Kilkanaście lat temu, kiedy otwierano pierwsze interaktywne wystawy w Polsce, no to było duże zaskoczenie. Dzisiaj właściwie to chyba jesteśmy przyzwyczajeni i sobie nie wyobrażamy, że może to wyglądać inaczej, ale jak ja sobie przypomnę muzea z dzieciństwa, to raczej kojarzą mi się z paniami, które cały czas chodziły i tam machały palcem, że nie wolno, no i z tymi kapciami nieszczęsnymi, które trzeba było było wkładać. Chociaż dzisiaj też są takie miejsca, gdzie te kapcie się pojawiają i nawet można z tego zrobić coś zabawnego. Tak jest chyba w Zamku Królewskim w Warszawie, o ile dobrze pamiętam.
No, za granicą również.
Tak, oczywiście, tak. Są,
posadzki żeby, są odpowiednio tak, zabezpieczone.
Że te kapcie się jednak przydają. A gdyby panowie mieli sobie przypomnieć muzea ze swojego dzieciństwa? Choćby to stargardzkie?
No ja to stargardzkie to pamiętam jeszcze, jak byłem małym chłopcem, bo już chorowałem jakby na muzealnictwo, wobec czego bywałem tam w końcu lat 70. czy na początku 80. już jako kilkuletni chłopiec wymuszałem, że tak powiem, na mamie tego typu zachowania. Natomiast tak jak tu panie powiedziały, była mowa na ten temat, kapcie, cisza, można tak powiedzieć, że hulał wiatr czasami, bo się było pojedynczą osobą zwiedzającą. Dosyć oszczędnie wyeksponowane były te obiekty. W takim typowym muzealnictwie jeszcze lat 60., 70. dużo tekstu, dużo plansz, dużo informacji, która niekoniecznie była przyswajalna dla wszystkich.
Dzisiaj wiatr nie hula, można różne ciekawe rzeczy zobaczyć. Dokończmy to, co będzie w czasie Nocy Muzeów, bo w Stargardzie jeszcze to, co jest takim chyba no, hitem w tym roku, czyli pokazanie tych wszystkich baszt, które mają przejść bardzo dużą zmianę.
No może nie wszystkich obiektów, chociaż hasło naszego wieczoru muzealnego to Zabytkowa Noc Muzeów. To przede wszystkim Brama Pyrzycka, z tego powodu, że Baszta Tkaczy jest niedostępna dla zwiedzających na obecnym etapie, bo dostępność jest z wysokości muru obronnego, gdzie tego muru akurat nie ma. I wejście do niej znajduje się, można tak powiedzieć, kilka dobrych metrów nad ziemią. Jest niedostępne. Natomiast Baszta Morze Czerwone ma takie wejście dostępne, ale ze względu właśnie na stan techniczny poszczególnych części jest niemożliwe zwiedzanie tego obiektu. Już go wyłączyliśmy kilka lat temu z tego powodu, bo przecież był to dosyć znany w regionie punkt widokowy, z którego można było dostrzec także Szczecin, bo położony w dosyć wysokim miejscu Starego Miasta o wysokości 34 metrów. Nad poziom gruntu była to wysokość odpowiednia, aby dojrzeć stolicę naszego regionu. Natomiast Brama Pyrzycka właśnie przed remontem będzie dostępna i to było nigdy niedostępne, to był nigdy niedostępny obiekt w dłuższej perspektywie, choć początki muzealnictwa powojennego właśnie związane są z tym obiektem. I gdzieś 20 kilka lat temu ten obiekt podobnie był siedzibą jedną z wielu naszego stargardzkiego muzeum, ale też był niedostępny dla zwiedzających, był tylko biurem. Natomiast także obiekty sakralne, o których wspomniałem, są ważne tutaj, bo Cerkiew Prawosławna Świętego Piotra i Pawła nie jest powszechnie otwarta i dostępna, raczej w momencie, kiedy mamy przeznaczoną ją dla kultu. I Kościół Świętego Jana godziny 22:00 zwiedzanie tego obiektu z pięknymi witrażami profesora Ostrzałka, największym średniowiecznym dzwonem na Pomorzu Zachodnim, chociaż do tego dzwonu nie dotrzemy, ale te opowieści w tym mrocznym, dawnym, pojanickim wnętrzu będą na pewno robiły duże wrażenie na zwiedzających.
To jeszcze króciutko, co w pozostałych budynkach Muzeum Narodowego w Szczecinie, na co warto szczególnie zwrócić uwagę?
To ja jeszcze zapraszam do Muzeum Tradycji Regionalnych. Tam czasowa ekspozycja Zanim Powstanie Teatr, czyli dokładnie to, co udało nam się wydobyć z nałasztowni, tam, gdzie powstanie właśnie nowy budynek teatru. To taka ciekawostka. Będzie oczywiście tradycyjne bicie monet. W tym roku to jest kopia szelonga szczecińskiego z XV wieku i na koniec Muzeum Sztuki Współczesnej, bo o Centrum Dialogu Przełomu już wspomniałyśmy. Tam Noc Muzeów zbiegła się z finisarzem. Po raz ostatni będziemy mogli obejrzeć, zobaczyć, ale też i porozmawiać z kuratorką Moniką Dziubą wystawę Ojbo bez skóry. Także zapraszamy.
Tu sporo propozycji w Centrum Nauki się przede wszystkim bawimy, czy coś jeszcze?
Można powiedzieć, przede wszystkim robimy doświadczenia na naszych interaktywnych eksponatach, ale też się bawimy oczywiście. Do dyspozycji będziemy mieli nasze centrum do godziny 22:00. Tam będzie można zwiedzić naszych 5 stref tematycznych. Nawigacja, ratownictwo morskie, naszą strefę typowo żeglarską, strefę chlap, gdzie mówi się, że ona jest skierowana dla dzieci, ale tam wszyscy w każdym wieku świetnie się bawią, tylko o tym głośno nie mówią. I oczywiście nasza strefa wystaw czasowych. Tam wystawa pana Arnolda Wolińskiego na temat pop-artu, secesji i komiksu.
I jeszcze na zakończenie dr Andrzej Wojciech Feliński.
Podzieliłbym to na 3 strefy, czyli pierwsza strefa, która zacznie się najwcześniej, czyli parada, która zacznie się na dziedzińcu o 17:00 i na ten dziedziniec cała parada, czyli grupa samochodów powróci.
dalej to, co będzie działo się w łączniku muzeum, czyli tutaj modelarze, rekonstruktorzy. Wśród modelarzy pewna nowość, a mianowicie zapraszamy kolejarzy, którzy stawią się ze swoją makietą kolejową. Oczywiście wystawa stała, a dla zmęczonych i dla tych ewentualnie, którzy nie chcą stać w kolejce, czy do moto eksperymentarium, czy na wystawę stałą, zapraszamy na 3 seanse filmowe, filmów dokumentalnych. Pierwszy to film o Wieżobył sobie Wieżowiec, potem drugi z kolei to film o Johannesie Kistorpie i trzeci, najnowszy film pani Heleny Kwiatkowskiej o międzyzdrojskim artyście hrabim Cedwicu.
Czy wy się jeszcze cieszycie tą nocą muzeów? Czy to jest po prostu dużo pracy?
Myślę, że to jest zawsze, się cieszymy z tego powodu, że możemy się bezpośrednio spotkać ze zwiedzającymi, tak? Porozmawiać z nimi, wymienić różnego rodzaju myśli, ale także włączyć je ich w działania edukacyjne, bo muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że mamy taki teatr włączający z aktorami ze Stowarzyszenia Godna Przyszłości. Tam będziemy prezentowali 3 lokalne legendy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taki wątek edukacyjny, który w naszej pracy w muzeum jest bardzo ważny.
Myślę, że naprawdę nie będzie to nudny weekend i jeżeli ktoś nie będzie chciał się wybrać, to znajdzie jeszcze inne propozycje, ale jeżeli ktoś lubi wystawy muzealne, to naprawdę jest z czego wybierać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Majewski, Andrzej Wojciech-Feliński, Marta Krzywda, Magdalena Giętkowska, Gierat i Piotr Piwowarczyk byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.